Serdecznie Państwa witamy w audycji Rozmowy o Życiu z księdzem biskupem Zbigniewem Kierunkowskim, którego serdecznie witamy w studio. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Witam też wszystkich.
Dziś witamy taką grupę siedlecko-pruszyńską, dobrze powiedziałem. Są z nami pani Liliana z parafii świętego Stanisława. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Beata właśnie z Pruszyna, z parafii Pruszyn. Szczęść Boże. Pani Teresa z parafii katedralnej. I dwóch panów Cezarych. I myślę, że tak sobie rozróżniłem, że Cezary święty Stanisław, szczęść Boże, i Cezary święty Józef.
Szczęść Boże.
Bo to jest dwóch siedleckich również parafii. Szanowni Państwo, dziś wracamy do drugiej katechezy z cyklu Chrzest w życiu i misji Kościoła, którą przerabiamy w tym roku. To jest trzeci rok, już przypominam. Objęcie ziemi obiecanej obrazem życia w mocy chrztu. Taki tytuł nosi ta katecheza. Jeśli Państwo chcą śledzić ten tekst i prowadzić rozważanie razem z nami, to proszę sięgnąć po swoje broszurki, które Państwo mają. A jeśli ich Państwo nie macie, zapraszamy na stronie zarówno radia w portalu Podlasie 24, czy też w nauczaniu księdza biskupa znajdziecie Państwo elektroniczną wersję tej broszurki. No nie chcę mówić tak, ale to tak.
To jest.
Natomiast oczywiście serdecznie Państwa zachęcamy do brania udziału w naszym spotkaniu telefonicznie 25 644 65 55, SMS 509 056 590 i komunikator internetowy GaduGadu 308 6701. Jest też również już wpis na księdza biskupa blogu. I można tam również swoje refleksje od razu wpisywać, z tym, że one się od razu nie będą, drodzy Państwo, pokazywać dopiero kiedy skończymy audycję, kiedy ksiądz biskup dotrze do domu, wtedy będzie okazja również je znaleźć na blogu księdza biskupa. Zaczynamy tradycyjnie od wprowadzenia.
Kontynuujemy tę katechezę, czyli to wszystko, co jest momentem wejścia do ziemi obiecanej. W naszym spotkaniu mówiliśmy o pewnych aspektach, w tej chwili podejmiemy nowe. Niektóre żeśmy ostatnio dotknęliśmy troszeczkę tak pobieżnie i tutaj w rozmowie wynikało, że trzeba by dzisiaj rozpocząć od tego faktu obrzezania, jakie miało miejsce w momencie przejścia czy po przejściu przez wody Jordanu. Obrzezanie, który jest znakiem związanym z przymierzem. Pierwszy raz mamy o tym wyraźną mowę w 17 rozdziale Księgi Rodzaju. Jest drugi sposób zawarcia przymierza przez Boga z Abrahamem. To obrzezanie uczynione na ciele ludzkim, na ciele mężczyzny, potomka męskiego, tak można powiedzieć, wprowadzało człowieka, cały jego ród, rodziny w przymierze z Bogiem, czyniło spadkobiercą obietnic. Warto przypomnieć takie podstawowe elementy, przynajmniej te trzy, które są chyba najważniejsze w tym, co oznacza, co przywołuje obrzezanie. Jest to najpierw przynależność do obietnic. Ten, kto przyjmuje ten znak obrzezania na ciele, przyjmuje go jako znak tego, że ma prawo, możemy tak powiedzieć, do obietnicy, którą daje Bóg. To jest przymierze, że będziecie nosić ten znak, a ja daję wam tę obietnicę, że to potomstwo wasze będzie i tak dalej, to co Pan Bóg tych obiecał Abrahamowi. Więc to jest najpierw znak przynależności czy prawa do obietnicy danej przez Boga. Drugie, ten znak wyrażał przynależność do ludu. Ludu obrzezanych, a więc to nie była tylko przynależność człowieka do Boga, ale z tych różnych, można powiedzieć, podmiotów, o które otrzymywały, przyjmowały obrzezanie, tworzyła się społeczność. To był to lud obrzezanych, przynależność do ludu. obrzezany, nieobrzezany nie będzie miał prawa być w Twojej społeczności. Takie są różne, w różnych zgromadzeniach. A w szczególności, to jest trzeci aspekt, obrzezanie to jest prawo do świętowania, do celebrowania Paschy. Nieobrzezany nie mógł brać udziału w tym święcie. To są takie trzy podstawowe znaczenia obrzezania tego znaku fizycznego. Więc to jest przede wszystkim przynależność, wejście w jedność związaną z obietnicą, tworzącą wspólnotę i wspólnotę, która ma prawo świętować, bo świętowanie to było bardzo ważny przejaw dla życia ludu. To obrzezanie ciała, które się tutaj dokonało przy wejściu do ziemi obiecanej, nawiązywało do tego obrzezania, które otrzymał Abraham, ale jednocześnie było znakiem tego, co miało się stawać w ziemi obiecanej, czym jest obrzezanie serca. Ten znak fizyczny otrzymuje znaczenie, czy anonsuje, zapowiada treści duchowe. I właśnie w ziemi obiecanej, to podejmuje potem Księga Powtórnego Prawa, musi się dokonywać obrzezanie serca. I mamy takie dwa teksty, które bardzo wyraźnie mówią, my nie będziemy tych tekstów w tej chwili szczegółowo czytać, ja tylko zwrócę uwagę na to, co jest ich treścią, a kto będzie chciał, to sobie doczyta. Najpierw chodzi o tekst z 10 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie Pan Bóg, przedstawiając się jako ten, który jest Panem wszystkiego, do którego wszystko należy i który troszczy się o każdego tego, który nie ma praw, a więc przede wszystkim jest wdowa, sierota i cudzoziemiec, tak się przedstawia ludowi i mówi, ty też masz to czynić. I w tym kontekście jest powiedziane właśnie, dokonajcie obrzezania waszego serca. Bo ja jestem właśnie takim Bogiem. Wobec tego ten znak obrzezania serca oznacza, nie? Jest równoznaczny z przyjęciem mentalności, jaką ma Bóg, ten, który mając władzę, mogąc, jak myśmy wczoraj też tam rozwiązali, ma moc, co robi? Ujmuje się za tym, kto jest słaby, kto nie ma możliwości. I to jest to się nazywa, możemy nazwać, to jest równoznaczne z obrzezaniem serca. To jest mentalność Boga. I można by to więc powiedzieć, to ten imperatyw, mówi, dokonajcie obrzezania serca, oznacza, miejcie mentalność, miejcie ducha takiego, jak ma Bóg. Ten imperatyw zostaje specjalnie powiedziany, wypowiedziany, zostaje to nałożone temu narodowi w ziemi obiecanej, po to, żeby ten naród zobaczył, że mimo swoich wysiłków tego w pełni nie może dokonać. I dlatego po wielu wydarzeniach, bo to jest pewna refleksja, którą Księga Powtórnego Prawa dokonuje właśnie nad pobytem w ziemi obiecanej, po czasie wygnania babilońskiego, w rozdziale 30, teraz to jest drugi tekst, który można sobie przeczytać, tekst, Pan Bóg mówi przez Mojżesza, że teraz Bóg cię zbierze po tym doświadczeniu wygnania, z rozproszenia, choćbyś był na krańcach ziemi. Tam cię zbierze, dosięgnie, zbierze, przyprowadzi cię do kraju i dokona wszystkiej całej wierności wobec ciebie. I tam jest powiedziane, i dokona obrzezania twojego serca. Najpierw był imperatyw, dokonajcie obrzezania serca, a teraz jest obietnica, że to Bóg tego dokona. Między jednym a drugim, między tym imperatywem macie to zrobić, a tym, że Pan Bóg to zrobi, leży niewierność Izraela, to właśnie, że doświadczył w ziemi obiecanej. Dwóch rzeczy przede wszystkim. Tego, że mimo zakazów odrzucenia, hołdowania, mimo zakazów hołdowania wszystkim bożkom, był bałwochwalczy. I drugie, mimo tych nakazów, żeby troszczyć się o wdowę, sierotę, właśnie te wszystkie przejawy instytucji, jakim było niezbieranie wszystkiego z pola, jakim był rok jubileuszowy, jakim były miasta ucieczki. Sprawiedliwość społeczna nie była praktykowana, można powiedzieć. Nie? Z tych dwóch powodów przede wszystkim, o tym mówią prorocy, Izrael, naród wybrany, musiał doświadczyć wygnania babilońskiego. I dopiero na wygnaniu babilońskim, kiedy niejako zostaje skruszony, stamtąd zostaje zabrany, zebrany, zwołany i się dokonuje ta przemiana, która jest właśnie związana z obietnicą, że Bóg dokona obrzezania twojego serca. To znaczy da tobie tę mentalność Boga, której ty sam w sobie nie wykrzeszesz. Ale na początku musiałeś doświadczyć tego, czy zostać, jakby powiedzieć, skonfrontowany z tym imperatywem. Dokonaj tego, żebyś zobaczył, że tego nie możesz zrobić. I kiedy uznasz, że nie możesz, poniesiesz niejako karę, tutaj jest wszystko, przez to rozproszenie, wtedy ci nawrócisz się, Bóg cię zabierze, sprowadzi z powrotem do ziemi obiecanej i teraz na tobie, jako tym wyzwolonym niewolniku, dokona właśnie on sam obrzezania serca. To jest to, co potem święty Paweł nazywa w liście do Kolosan obrzezaniem nie ręką ludzką uczynionym. I święty Paweł myśli o czym? O Chrzcie Świętym. Jaka jest z tego wszystkiego ważna, jakby powiedzieć, nauka, czy jest, jaka wynika logika z tego? Najpierw trzeba pamiętać o tym, że chodzi o to, żeby człowiek otrzymał, miał w sobie, chcemy nazwać, czy stworzył w sobie, to oczywiście niemożliwe się okaże, nie? Ale to jest treścią, żeby w człowieku zaistniała mentalność, czy duch, podobny do ducha Boga. To jest, właśnie wyraża obrzezanie serca. Najpierw Pan Bóg mówi, dokonajcie tego, żeby doświadczyli, że tego nie potrafią. Muszą potem niejako skruszyć na wygnaniu i otworzą się na to, żeby to przyjąć jako działanie Boga na nich samych. Tego dokona właśnie Jezus Chrystus. To jest to obrzezanie nie ręką ludzką uczynioną, jak mówi święty Paweł w liście do Kolosan, obrzezanie w Jezusie Chrystusie. Co się stało w Jezusie Chrystusie? Jezus Chrystus przyszedł i wzywał ludzi do miłości, do to, co wyraził na kazaniu na górze, nawet miłości nieprzyjaciół. Niektórzy mówili, wypełnimy to i tak dalej. Ale do czego doszło? Do tego doszło, że człowiek nie mogąc tego wypełnić, dokonuje dużego skrótu, ale taki jest tego sens, nie? Co zrobił? Widząc tego Boga, który mu polecał czynić to, co było treścią przymierza Bożego, ten człowiek stanął przeciwko Bogu i Jezus Chrystus na sobie przeżył odrzucenie. To jest krzyż, nie? I tam się dokonało obrzezanie serca człowieczego, nie dla Jezusa, nie? Tylko dla nas. Nie? Dopiero ten Jezus, można powiedzieć, na krzyżu, w którym się objawiła myśl Boża, nie? Duch Boży, kiedy wydał swego ducha i kiedy potem w zesłaniu Ducha Świętego ten duch został udzielony tym, którzy wierzą, w nich zaczyna się otwierać ta gotowość przyjęcia tego ducha przebaczenia. To jest to, co przynosi chrzest. Musi umrzeć stary człowiek, który żyje dla siebie, który będzie zawsze bałwochwalczy i będzie zawsze uprawiał niesprawiedliwość społeczną, dlatego że musi jakoś bronić siebie i nigdy nie jest w stanie w pełni kochać drugiego człowieka takim, jakim jest, tylko najwyżej będzie go dostosowywał do siebie. Kiedy przeżyje kryzys, kryzys siebie wobec krzyża Jezusa Chrystusa, będzie patrzył na tego, kogo przebodli, w czym każdy z nas ma swój udział i uzna, Bóg jest taki, który potrafi tak kochać, myśmy go ukrzyżowali, a on co zrobił? Nam przebaczył. Jeśli ja wobec tego krzyża, wobec tej prawdy zaczynam niejako rezygnować z mojej mocy, nie? Staję się jako ktoś, kto otwiera się i mówi, Panie Boże, moje wszystkie racje są warte tyle, co cokolwiek, funt kłaków, czy czy stół psiana, gdybyśmy tak powiedzieli. Nie? Ja myślałem, że ja potrafię być wierny, a się okazało, że nie. Ja ukrzyżowałem, ja prześladowałem, jak mówi święty Paweł. Nie? Ja jestem kimś, kto broni samego siebie. Jestem kimś, kto uprawia te różne bałwofalcze kulty. Nawet pobożnie, jak chcemy to powiedzieć. Nie? Jestem kimś, kto nie potrafi być sprawiedliwy, nie? Bo zawsze szuka siebie. I przed tym uznajesz, otwierasz się na ten dar przebaczenia, to wtedy się dokonuje w tobie obrzezanie serca. W ciebie, we mnie wchodzi mentalność Boga. A mentalność Boga, jaka ona, w czym ona się zawiera? Właśnie, że potrafi kochać, jak Benedykt XVI ładnie to sformułował, przeciwko samemu sobie. Jest dla drugiego. To jest owoc, jakby powiedzieć, tego wszystkiego, co zapowiada ten obraz i ten ryt obrzezania serca. Musiało to się dokonać na progu wejścia do ziemi obiecanej, jako zapowiedź tego wszystkiego, co się dokonuje na progu życia chrześcijańskiego, jakim jest chrzest. Nie? Także obrzezanie, potem obrzezanie serca, to jest obraz chrztu, kiedy człowiek, mając świadomość swojej grzeszności, czyli tego, że jego życie się jemu w tej dziedzinie relacji do drugiego człowieka i do Boga no, nie jest w stanie tego spełnić, otwiera się na dar Boży i zostawia Panu Bogu, aby On tego dokonał. Chrzest jest wypełnieniem znaku, to jest to polanie wodą czy zanurzenie tego starego człowieka, po to, żeby w to miejsce Bóg mógł dokonać swego dzieła, to znaczy dać człowiekowi swoją mentalność, swojego ducha. I chrześcijanin to jest ten, który przeżywszy obrzezanie nie ręką ludzką uczynione, obrzezanie w Chrystusie, obrzezanie, które jest darem Ducha Świętego, potrafi żyć w ziemi obiecanej. To jest chrzest, to jest to obrzezanie serca na progu wejścia do ziemi obiecanej jako zapowiedź, jako znak, jako typ chrztu. To rozwinąłem dzisiaj ten moment bardziej. On jest na pewno niezbyt łatwy, ale to jest bardzo istotne, nie? Że chrzest to nie jest poprawieniem bytu człowieka, tylko wykorzystaniem w człowieku tego, czego człowiek nie potrafi, kiedy uznaje, nie potrafi sam, i otwiera się na to, żeby we mnie się stało to, co Bóg zaprogramował, nawet jeśli jest to związane z krzyżem, znaczy z obrzezaniem. Wchodzę wtedy w obietnicę, mówię to obrzezaniem nie ręką ludzką uczynione. I przynależę do ludu tego ochrzczonego i jestem kimś, kto ma prawo celebrować Paschę nową, czyli co? Eucharystię. W Eucharystii nikt nie może uczestniczyć, kto nie jest obrzezany nie ręką ludzką uczynionym tym znakiem, czyli chrztem. Nikt nie może. Więc to jest analogia do tego, jak tam było udział w celebracji Paschy, tak jak to Żydzi mieli, tak jest u nas, u chrześcijan, konieczny właśnie chrzest jako to obrzezanie, czyli wprowadzenie w mentalność Boga. Oczywiście ta mentalność może być jeszcze bardzo, bardzo nierozwinięta, ale muszę wiedzieć, że o to chodzi, że ja w Eucharystii będę karmiony właśnie tym, a nie czym innym. Myśmy w gronie wczorajszym trochę rozmawiali, że komunia, czy Eucharystia, to jest wejście w komunię z tym, kto traci swoje życie, żeby karmić człowieka mocą tracenia życia. Bo kto będzie spożywał Eucharystię inaczej, to on jej nie pojmuje. On jest na liturgii Paschy, tej Paschy nowej, zupełnie obcy. Nie? Przyrobi karykaturę. Nie? To, cośmy troszeczkę mówili także o pierwszej komunii świętej i tak dalej. Kiedy często jest to potem zupełnie w innym duchu organizowane. Nie? To są wielkie, wielkie i zasadnicze problemy kształtowania naszej mentalności chrześcijańskiej. Ja na tym kończę.
A my, drodzy Państwo, przechodzimy do rozmowy zarówno z naszymi gośćmi, jak również zachęcamy Państwa do korzystania z różnych sposobów komunikowania się z nami. Najczęściej Państwo korzystacie z bramki SMS 509-056-590, komunikator internetowy GADU 308-6701, oraz telefon 25 644 65 55. No i przypominam oczywiście, cały czas jest już otwarty blog księdza biskupa, więc można tam będzie również wpisywać swoje refleksje i uwagi. Serdecznie Państwa zapraszamy. No a teraz przechodzimy do rozmowy z naszymi gośćmi, którzy mam nadzieję, że będą również korzystać z tego, że są w studiu i jest również ksiądz biskup, więc jest okazja do dzielenia się swoimi refleksjami, jak również pytaniami. Sądząc, że dzisiaj mamy akurat dwóch panów profesorów, więc ja się poznęcę nad nimi i będę wywoływał do tablicy. Tylko z którego Cezarego zacząć? Myślę, że z Cezarego Stanisława.
Taką pierwszą myślą, jaka mi się nasunęła, no właśnie, ponieważ jestem nauczycielem, to w związku z tym obrzezaniem, ze zmianą myślenia, z pozbyciem się tego serca kamiennego na rzecz tego serca prawdziwego, to czasem młodzież zadaje takie pytania: jak to jest z tą moją wolnością, jak już pozbędę się tego wszystkiego, czy ja jeszcze będę sobą?
Czy to Pan czego się pozbędę teraz, bo niech Pan określi czego?
Pozbędę się tego, kim jestem jako osoba jedyna w swoim rodzaju, stworzona przez Pana Boga. Czy stając się tym nowym człowiekiem,
to znaczy,
Pan Bóg mi to da tak, jak On chce, czy to będzie, czy ja się zmienię w jakiś sposób?
Stracę, tak?
To ja nie bardzo potrafię zawsze to wyjaśniać, ale mówię to w ten sposób. Nie wiem, czy mam rację. Bardzo proszę mi poprawić. Skoro Pan Bóg Ciebie kocha, to na pewno ta Twoja nowa postać będzie taka, że jakby będzie innych pociągać. To jakoś Pan Bóg Cię uzdolni, żeby ta nowa forma wolności będzie taka, że ona Cię wyzwoli. Uczyni jeszcze bardziej wolnym, bo miłość nigdy nie zniewala. Nie bardzo potrafię inaczej to powiedzieć, może prosiłbym.
Ja taką metodologiczną uwagę do tego muszę najpierw dać. Nie? My mamy często w tego rodzaju rozmowach zły punkt wyjścia. Bo my myślimy, że nasza koncepcja człowieka, tak jak ja siebie pojmuję, w mojej wolności, tak by tam było pytanie, realizacji siebie i tak dalej, że to jest właśnie ta koncepcja, o którą chodzi. Tymczasem my jesteśmy ludźmi, którzy mamy w sobie, ja mówię teraz tak ogólnie, żeby nie mówić stary grzech, to znaczy błąd, to zniekształcenie, to zwichnięcie. Dlatego trzeba, mówiąc teraz o miłości, tej i wolności, o której Pan wspomniał, że ktoś mówi, co ja będę wtedy wolny i tak dalej, musimy rozróżnić takie etapy byciu w koncepcji człowieka. Najpierw to, co jest zamysłem Boga przed grzechem, takim, jakim człowiek był, jakim go mamy opisany, sytuację pod koniec pierwszego i w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. To znaczy uzdolniony do komunii. Byli dwoje jednym ciałem. Nadzy nie odczuwali wstydu. I tam możemy mówić o wolności, o miłości, o czymkolwiek, o komunii i tak dalej. To jest stan, którego nie ma. To sobie musimy jasno powiedzieć. Tego stanu nie ma. Tylko Maryja była uzdolniona do tego, jako stworzona niepokalanie poczęta, jako niepokalane poczęcie, była do tego, żeby tak żyć. Ale to zostawmy tej chwili Maryję. Natomiast grzech wszedł i od tego momentu nasze spojrzenie na wolność, na miłość, na drugiego człowieka, na to, co jest przed nami jako zadanie, jest zwichnięte przez co? Przez moje poznanie dobra i zła. Co się dokonuje w tej całej historii zbawienia? co musi Pan Bóg dokonać, a czego człowiek nie może zrobić. Chociaż Pan Bóg będzie mówił, to mu stale rób, żeby człowiek zobaczył, że tego nie jest w stanie zrobić. Co się musi dokonać? W grzechu sięgnął po swoje poznanie dobra i zła i stale uparcie każdy z nas w tym kierunku brnie. Nie ze złej woli, tylko dlatego, że widzi w ten sposób realizację samego siebie i uważa, że to robi dobrze. Bo nikt z nas, grzesząc nawet, nie chce czynić źle, tylko czyni to w tej chwili, uważa to za dobre. Nie? Mając nawet świadomość, że jest zły, ale ja w tej chwili mimo wszystko wybieram. Więc idę za moim poznaniem dobra i zła. Co Pan Bóg teraz robi? Wchodzi w tę sytuację, właśnie jako Jezus Chrystus, przez tę całą przygotowaną historię zbawienia i pokazuje każdemu z nas, że realizacja siebie w ten sposób do czego prowadzi? Do krzyżowania. I jak długo krzyżowanie kogo? Drugiego? My mamy prawo, według naszego prawa on musi umrzeć. Jeśli ja będę zabiegał o moje dobro, to ja prędzej czy później będę występował przeciwko dobru kogoś. Taka jest logika życia. Popatrzmy na to, co się dzieje. Nie? Odkupienie, które dokonane jest w Jezusie Chrystusie, co zapowiada właśnie to obrzezanie serca, polega na tym, że Jezus Chrystus wchodzi w naszą społeczność, staje się jednym z nas, mimo że jest Bogiem i grzechu nie uczynił, przyjmuje na siebie tę kondycję humana grzechu, nie, peccatis, nie, i w tej sytuacji żyje tak, jak daje się potraktować, jak grzesznik. To jest na krzyżu. Umiera między złoczyńcami, nie, jak grzesznik, śmiercią niewolnika, jako przeklęty przez prawo. Po to, żeby pokazać, że Bóg jest tak wielki, że ujmie się za tym, kogo wykluczyli wszyscy inni. I teraz pytanie, bo to pytanie Pana dotyczyło, czy ktoś, wchodząc w tę logikę, czy siebie zrealizuje? Na pewno siebie nie zrealizuje dla siebie, dla swoich projektów, bo to jest czymś właśnie, co musi być wykluczone, co musi umrzeć. Ta realizacja siebie dla siebie, że ja mam swoje plany, nawet jakoś dobre, nie? Czy dobre, ale to są moje plany dla mnie. To musi, ta koncepcja musi umrzeć. Ja się godzę w Jezusie Chrystusie, nie? Czy ta cała historia tego potrzebuje, że to musi przeżyć kryzys, żebym ja się nawrócił, mówił, Panie Boże, interweniuj w moją sytuację, daj mi Twojego ducha, bo ja mojego ducha już mam dosyć. I to i wtedy się realizuje to, czym jest nowy człowiek, zupełnie inny. Także chrześcijanin jest nowym stworzeniem. To nie jest kontynuacja tego stworzenia, tylko zainicjowanie czegoś nowego. Nie? Ale zaczyna się to najpierw od mentalności, od ducha. Nie? Tak to wygląda. Ja wiem, że to jest w przeciętnym rozumieniu. To w ogóle nie, czy prawie, że może w ogóle to jest za dużo, ale to jest w większości przypadków nie brane pod uwagę. Bo my myślimy, żeby chodziło o to, żeby z nas wyszedł jako tako dobry człowiek. Żebyśmy my się zrealizowali. Chrześcijanin to nie jest dobry człowiek. Chrześcijanin to jest człowiek, który ma ducha Jezusa Chrystusa. Który ma odwagę stanąć przed złem i dać się potraktować tak jak Jezus Chrystus. Wielu dobrych ludzi, czy tak zwanych dobrych ludzi, tego nie zrobi. Chcąc zachować swoją dobroć, swoją porządną twarz, nie? Swoją porządną reputację, swoją porządną jakąś tam, jakby powiedzieć, swoje układy. Nie? Dlatego chrześcijaństwo to jest coś, co wchodzi w zupełnie radykalnie nasz sposób, radykalnie inny sposób. I to jest właśnie to obrzezanie serca, nie? Czy to dane chrzest. My się zredukowali, moi drodzy Państwo, chrześcijaństwo często w naszym myśleniu, do tego, żeby być porządnym człowiekiem. Nie? Są przypadki, że przychodzą do mnie ludzie i mówi, no jak to dziecko ma nie być chrzczone, my jesteśmy porządni, ono też jest porządne i tak dalej, takie kochane i tak dalej. Czemu nie możemy go ochrzcić? Mówię, ale wy nie żyjecie według logiki Jezusa Chrystusa. I chcecie wprowadzać dziecko w coś, czego wy nie akceptujecie, Ja mówię, wprowadzenie w chrzest to jest przekreślenie tego typu życia, które wy w tej chwili reprezentujecie. Mówi do małżonków, którzy sobie żyją tak, jak żyją. Nie, małżonków w cudzysłowie, nie, partnerów. A my na temat małżeństwa mamy inne spojrzenie. Na temat tego mamy inne spojrzenie. To słuchajcie, nie wkładajcie dziecka w coś, co jest zupełnie inne niż to, co wy widzicie jako cel waszego życia. Tu jest, moi drodzy państwo, problem rozumienia chrztu. Mówię, no to dziecko jest takie, o co ono zawiniło, że nie może otrzymać chrztu. Ja mówię, nic nie zawiniło. Tylko wy żyjecie zupełnie inaczej, niż to dziecko miałoby żyć, gdyby było ochrzczone. Dlatego ja nie mogę pozwolić na to, żeby było ochrzczone. Bo wy to negujecie. A my jesteśmy porządni ludzie, nikogo nie okradliśmy. Nikogo. Ja mówię, słuchajcie, chylę przed wami czoło. Jesteście porządni. Ale to w chrześcijaństwie nie chodzi o to, żeby być porządnym czy dobrym człowiekiem. To znaczy, nie chodzi też o to, żeby być złym człowiekiem. Tylko nie wystarczy być dobrym człowiekiem. I poganie tak czynią, że starają się być porządni, mieć porządną reputację i wiele dobrego czynią. Wy natomiast? Jak w kazaniu na górze przeczytamy, już nie będziemy cwyczyć. To jest problem dzisiaj. Czy my chcemy przyjmować chrzest takim, jakim jest? Chcemy, żeby się dokonało w nas obrzezanie serca, przynależność do obietnic, a nie do planów, które my sobie robimy. Dobrych planów na życie. Małżonko, mówię, kiedy rozmawiamy czasem, nie, o, my sobie tak ułożymy, mamy i tak dalej. Słuchajcie, ja was proszę jedno. Nie starajcie się być dobrym małżeństwem. Nie mówcie sobie obrazu, że będziecie dobrym małżeństwem. Tylko się pytajcie, czy jesteście gotowi zawierzyć każdy siebie Jezusowi Chrystusowi. Ja wiem, zrobiłem wielki skrót. Nie, ale my się będziemy kochać i tak dalej, jesteśmy inni niż inni. Słuchajcie, tyle tysięcy, tyle milionów ludzi tak mówiło, nie? Będziecie się kochać jakiś czas, może całe życie, ale w inny sposób niż to, o co chodzi w małżeństwie chrześcijańskim.
Czyli jeżeli jako małżonkowie zawierzymy siebie całkowicie Bogu,
tak,
to wtedy jest to taką jakby gwarancją Pana Boga.
Nie, że jakby, jest gwarancją.
Jest gwarancją, bez tego, jakby, że nasze małżeństwo przetrwa.
Tak jest, bo jeśli ktoś umrze dla siebie z powodu Jezusa Chrystusa i z tym duchem zbliża się do współmałżonka, do żony czy do małżonka, czy do męża, umierając dla siebie, czy będzie chciał rozwodu kiedyś?
Właśnie. Nie będzie. Pod warunkiem, że będzie umierał.
No on po to biorą ciebie, żebym był z tobą aż do śmierci. To znaczy, żeby z tobą, Katarzyno czy Wojciechu, przeżywał co? Misterium umierania. I w pewnym sensie, teraz mówiąc tak obrazowo, nie?
Dlaczego im nie ma ona tego jest. W przysiędze małżeńskiej.
Proszę?
To dlaczego nie ma tego w przysiędze małżeńskiej?
Jak to nie?
Nie, ale chodzi mi o to umieranie.
Aż do śmierci.
Aż do śmierci.
No, co to znaczy? To nie chodzi tylko do śmierci, że długo, dopóki będę oddam. Oczywiście, to jest też chronologia życia, ale aż do śmierci to znaczy, będę z tobą przeżywał wszystko aż do śmierci, do umierania. Jestem gotów umierać. Bo nie ma inaczej, nie ma sakramentu, żadnego sakramentu, który by był oderwany od umierania i zmartwychwstania. Bo sakramenty to właśnie to oznaczają. A tu my niestety zrobiliśmy z pierwszej Komunii Świętej też przyjmowanie Pana Jezusa, żeby zachować siebie. Tymczasem jest to wprowadzenie w pokarm, który mnie uzdalnia do tego, żebym ja żył w ziemi obiecanej, nie z siebie i nie dla siebie. Taka jest treść zapowiedziana w Starym Testamencie, spełniona w Jezusie Chrystusie. Tylko, że my chwytamy tylko po powierzchni to, co nam się wydaje słuszne. Nam się wydaje słuszne. Nie wiem, i teraz młodzieży, bo właśnie to trzeba pokazywać, tłumaczyć, ale to starsze pokolenie rodziców, wychowawców musi przeżywać na oczach młodzieży, żeby młodzież widziała, że to jest właściwa droga, nie? Że to jest właściwy pokarm, że to jest właściwy styl życia. Jak ta młodzież dzisiaj ma przeżywać także swoje, mówiliśmy troszeczkę tam o tej sprawie w relacji młodzieżowych, seksualnych i tak dalej, skoro widzi to wszystko, co widzi w filmach i tak dalej. Zupełnie jest antychrześcijański obraz człowieka. Anty czy pozachrześcijański. Nie? Jak to mamy mówić o wierności, o czystości?
Ponieważ tak, młodzież jest oczywiście w tym wieku rozwojowym buntownicza, więc trudno jej przyjąć to, takie argumenty.
Tak. Naród na pustyni był buntowniczy i Pan by go prowadził. I potrzeba Mojżesza, potrzeba rodziców, którzy by ten bunt przejmowali na siebie. Pozwalali, żeby się buntowali i dawali się, jakby powiedzieć, tym buntem zabijać. Jeśli weźmiemy, ja przepraszam panu, to przerwałem, ale to od razu mówię, bo w Księdze Liczb mamy to piękne stwierdzenie, kiedy się lud buntował. Szemrali przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Buntowniczy lud. Pan Bóg zesłał na ten lud co? Węże jadowite. Przyszli pokornie do Mojżesza. Mojżesz nie wywarł na nich presji, tylko się zwrócił do Boga. Pan Bóg nie powiedział Mojżeszowi teraz ukaraj ich, tylko kazał im postawić znak tego, co ich niszczyło. Żeby zobaczyli, co ich niszczy. Krzyż. I żeby zobaczyli, że kto spojrzy na tego węża, po tym, kiedy jest ukąszony, będzie zdrowy. Rola ojca, rola wychowawcy jest tym, że uwierzy tak Bogu bardziej niż sobie, że potrafi temu synowi, tej córce, tej młodzieży pokazywać, że jestem ukąszony, spoglądam na Jezusa Chrystusa, na węża i żyję. Tak długo, dopóki ten młodzieniec, ta dziewczyna, robiąc różnego rodzaju bunty, też nie zobaczy, że jest ukąszona i będzie razem z ojcem, z matką, z wychowawcą patrzeć na koło, na tego, kogo przewodni. I zobaczy, to jest zbawienie. My nie uchronimy wszystkich przed wszystkim. Bo Pan Bóg też tak nie zrobił. To pozwolił nam doświadczyć, dotknąć, przeżyć tego, czym jest zło. Bo człowiek wybiera, stał się panem dobra i zła. I my z konieczności jesteśmy pchani w tym kierunku. Nie? Bóg w to wszedł, żeby nam otworzyć drogę, żebyśmy spoglądali na skutki tego naszego działania zła. Nie? I rodzice, i ja przy tej okazji mówię, że przełożeni rodzice, wychowawcy są nie tylko po to, żeby uczyć, jak powinno być, ale są tymi, żeby lud miał przeciwko komu szemrać. Żeby dzieci miały przeciwko komu się buntować. I tak długo się buntować, dopóki nie zobaczą, że nie ma sensu się buntować, że jest ktoś mocniejszy. I wtedy dokona się obrzezanie ich serca. Kiedy to się dokona? Czasem być może na grobie ojca dopiero, nie? Ale jeśli ojciec pokazywał Jezusa Chrystusa, to się to dokona. Jeśli ojciec próbował w inny sposób rozwiązać, to jest wątpliwe, czy to się dokona. Mówię, ojciec, wychowawca i tak dalej. Mojżesz też musiał to wszystko przeżyć. I on nie wszedł po tym, ale to jest jeszcze, o tym mówiliśmy. Że wychowanie chrześcijańskie, formacja chrześcijańska, inicjacja chrześcijańska to nie jest systematyczne nauczenie człowieka, żeby był dobry i nie popełniał zła. Tylko jest wprowadzenie w tajemnicę nadużycia poznania dobra i zła ze świadomością, że to Bóg jest Panem tego i człowiek, który sprzeniewierzył się, czy nadużył tej wolności i tak dalej, musi w sobie doświadczyć tego, co się nazywa gniewem Boga i tak dalej, czyli wobec nieprawości. Nie?
Czy można powiedzieć, że taki nauczyciel, który nie widzi tych skutków swojego działania i doświadcza tej niemocy swojej, tak, prawda? To pokazywanie też swojej niemocy jest jakimś środkiem.
Tak jest.
Do
jest istotne, czy przeżywa siebie autentycznie przed tym, kto jest jego Panem, w kogo uwierzy.
I powinien to głośno mówić.
To znaczy, na ile głośno i tak dalej, to musi mieć rozeznanie, nie? To musi mieć rozeznanie w konkretnych sytuacjach, nie? Jakie są też relacje. To nie chodzi o to, żeby Pan wychodził teraz, jest nauczycielem katolickiego liceum i codziennie rano stawał tu na ulicy Świrskiego, czy gdzieś i mówi, jestem takim, zrobiłem to źle i tak dalej, nie?
Znaczy,
tak. Ale będą
konkretne...
Proszę, tak jest. Będą konkretne sytuacje, w których Pan zobaczy, że taki Wojtek czy taka Kasia zrobiło to, czy to i tak dalej, mówi, słuchaj, ja mam w moim życiu takie i takie doświadczenia. To trzeba zobaczyć, co jest, nie? Próbowałem na różny sposób. To właśnie to są te świadectwa. Wyjść na prostą. Coś mi się udawało, coś nie. Dopiero kiedy zobaczyłem, że jestem człowiekiem, który potrzebuje interwencji z zewnątrz i uwierzyłem i się chwyciłem tej obietnicy, chwyciłem się tego krzyża, czy jak chcemy, to Pan zobaczy, co to jest, nie? I zacząłem się prosić, Panie Boże, daj mi Twego Ducha, żebym ja nie schodził na manowce. Już mam tego dosyć. To nie będzie to, że Pan mówi, Kasiu, nie wolno Ci tego robić, albo musisz to robić, nie? Dasz świadectwo? Ja to zrobiłem, przeżyłem na sobie i Tobie mówię, mój drogi, moja droga. Tak wygląda prawda. Czy Ty w to uwierzysz dzisiaj, czy nie? To jest sprawa Twojego życia. Ja już błędów przeżyłem dosyć.
Myślę, że tak, że zaczynanie wszelkich zdań wobec młodzieży nie, od nie, to oni przestają słuchać
tak
od razu.
Zobaczcie, kiedy Paweł, bo Paweł jest przykładem, nie? Kiedy gdziekolwiek występuje, to się przedstawia w najróżniejszy sposób, nie? Bardzo pokornie, często odwołuje się do swojej sytuacji błędu, nie? Prześladowałem, nie? Jestem niegodny. Nie wstydzę się Ewangelii, która mnie uratowała. Ja myślałem, że co innego mnie uratuje. Tymczasem Ewangelia to znaczy co? Wprowadzenie w co? W niemoc. Że ja nie mogłem się sam uratować i uratowało mnie co? Wiadomość. Dobra nowina. Którą uwierzyłem. Nie jestem żadnym bohaterem.
Tak. Mogę trochę zmienić, bo mamy pytanie od słuchaczki, od Barbary, która może tak troszeczkę niespodziewanie pyta, ale jednak pytanie jest, więc żeby naszych słuchaczy również zachęcić do innych, cytuję. Dlaczego w tych przedstawieniach obrzezania serca Bóg rozmawia tylko z mężczyznami? Dlaczego kobiety zostały pozostawione na uboczu w tych sprawach?
Bo taka cała była kultura, gdzie było oparte to wszystko na mężczyznach, nie? Kobieta przynależała do tego. To były tylko obrazy, które wówczas przemawiały. Dzisiaj to, co powiedziałem o chrzcie, nie dotyczy tylko mężczyzn, tylko dotyczy także kobiet. Ale to była zupełnie tamta kultura. My musimy to odróżnić, nie? Kobieta... W Izraelu nie było obrzezania kobiet, ani przymierzy zawartych zasadniczo, chociaż są pewne przypadki, gdzie możemy dostrzegać coś, co jest jakąś formą przymierza, czy zaangażowania się Boga wobec kobiety, jak z Deborą, sędziną i tak dalej, nie? I tak dalej. To miało troszeczkę, powiedzmy, zasadniczo jest to męski, tak można powiedzieć, męska historia. Kobiety w tej historii zbawienia mają trochę inną rolę.
Ale to znaczy, że były w jakikolwiek sposób dyskredytowane, też spychane na ubocze, bo akurat w Izraelu...
Właśnie kobieta, gdybyśmy tak popatrzyli, to jest widziana właśnie od tych, to jest ten sam motyw, nie? Kobiety, które odgrywają ważną rolę w historii zbawienia jako punkt wyjściowy, mają zawsze niepłodność. Żeby pokazać, że to, co się z nich ma rodzić, to nie jest coś, co jest jakby naturalnym wydźwiękiem działania. Nie? I nawet zrodzenie potem pod zanamową Sary, Izmaela, bo skoro obietnica się opóźniała, no to Sara chciała pomóc, mówi, niech ta Hagar urodzi dla mnie, na moich kolanach, Izmaela. Nie? Pan powiedział, to nie to. I tak było i z Anną, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko przygotowuje kogo? Maryję, te niepłodne kobiety związane z obietnicą, czy w których przymierze, bo one tam zawsze, przymierze dotyczy, jest zawierane z Abrahamem, czy z Jakubem, ale dotyczy zawsze zrodzenia przez kobietę. Nie? I one przygotowują kogo? Maryję. Gdybyśmy tak dobrze patrzyli, to mimo, że tymi protagonistami zewnętrznymi są mężczyźni, w tle, jako ważniejsze, jak ta Sara u drzwi namiotu z tyłu stoi, nie? One są tymi głównymi. I chodziło o to, czy się śmiała, czy nie śmiała, czy wierzyła, czy nie wierzyła. Nie? Więc kobiety w pewnym sensie nie są na pierwszym planie, jeśli chodzi o samą scenę, są na pierwszym planie, jeśli chodzi o wypełnienie, o istotę. To wszystko przygotowuje Maryi, która jest pozornie jakby też na drugim planie.
A jeszcze, jeśli weźmiemy pod uwagę pewne aspekty medyczne, to łatwo również zauważyć, że to obrzezanie mężczyzny to ma służyć kobietom.
Tak, a to jest jeszcze, to jest inna sprawa jeszcze.
Ja tak, ale to jeśli ktoś szuka dowartościowania kobiet w Piśmie Świętym, powinien czytać cały aspekt Pisma, jak również troszeczkę poszukać, pogrzebać w historii.
Historii religii, tej obrzędowości i tak dalej, tego wszystkiego, to tam można się doczytać.
Więc tutaj bardzo łatwo sobie wyciągnąć taki wniosek, że nieprawdą jest, że ani judaizm, ani chrześcijaństwo deprecjonuje w jakikolwiek sposób kobiety, chociaż bardzo by oczywiście faceci tego chcieli.
No, to jest inna sprawa. Traktuję inaczej, bo faktycznie bardzo jest jasne rozróżnienie tego, czym jest funkcja męska, czy jest sposób życia męski, i tym, czy jest funkcja żeńska, czy sposób życia żeński.
Księże biskup, ja chciałem wrócić jeszcze na chwilę do kwestii umierania.
Tak.
Załóżmy, że w przypadku współmałżonków jest to gotowość umierania dla drugiej osoby.
Tak. Dlatego, że się jest wszczepiony w umieranie Jezusa Chrystusa. Mm-hmm.
Jak to się przekłada na zachowania wobec drugiej osoby?
No to będzie... Każde przebaczenie jest umieraniem.
Kończymy zatem z człowiekiem, który jest dla innych dobry. Chrześcijanin dzięki przyjęciu mentalności Boga i umieraniu dla innych jest człowiekiem dobrym dla innych.
Tak jest, oczywiście. Tylko nie wystarczy być dobrym po ludzku, tylko jest dobrym dlatego, że jest nie dla siebie.
Tak. Czyli jest to jakby też dobroć, ale dobroć można powiedzieć spontaniczna?
Powiedzieć, to jest dobroć, która pochodzi od ducha, tak byśmy powiedzieli. Mm-hmm. Nie od spontaniczna człowieka, bo człowiek...
Zbudzona przez łaskę?
Bo tak jest. Bardzo dobrze. Przez łaskę, przez ducha. Nie? To jest uzdolnienie do miłości, której człowiek sam nie może zrobić. Nie? Bo nasza dobroć jest zawsze do pewnego stopnia. Natomiast ta dobroć, moc ducha, uzdalnia nas do tej dobroci, która przekracza nasze możliwości i robi, pozwala nam robić to, czego my sami z siebie nie możemy, a co możemy, dlatego że w nas działa Duch Boży. Nie? Dlatego mogę wszystko, w którym nie umacnię. Ja, który jestem słaby, potrafię dokonać tego. I to jest potrzebne. U ojców Kościoła mamy takie różne wyrażenia, właśnie skierowane do katechumenów, żeby oczywiście były bardziej rygorystyczne i mniej rygorystyczne tendencje i tak dalej, ale spotykamy takie sformułowania, które mówią, dopóki nie zobaczysz, że katechumen wykonuje dzieła życia wiecznego, nie możesz mu udzielać chrztu. Co to znaczy wykonywać dzieła życia wiecznego? To znaczy przyjmować krzywdę, przyjmować umieranie bez żadnych pretensji i zwyciężać, jak to możemy powiedzieć z listu świętego Pawła, zło dobrem, nie? Odpłacać. Jeśli takie coś jest, taka dobroć, która nie jest dobrocią tylko z człowieka, tylko jest właśnie owocem ducha, to możesz chrzcić.
A wracając do tego, co pytał kolega, czy można to w innych zaszczepić, czy indukować własnym przykładem?
To znaczy, własny przykład będzie służył temu, żeby ja wskazywał na Jezusa Chrystusa. Tak. Jeśli we mnie coś takiego jest, jako ojcu, wychowawcy, nie, sąsiedzie, koledze, to mówię, mam to dlatego, że umacnia mnie, czy otrzymałem to od Jezusa
Chrystusa. Czyli wzbogacam własny przykład o pewne klarowne wyjaśnienie.
Tak jest, daje świadectwo. Mówi, zdawajcie świadectwo waszej wiary, świadectwo waszego dobrego sumienia. To mamy w listach apostolskich wielokrotnie. Zdawajcie świadectwo z waszej nadziei, z waszej wiary, nie? Waszego dobrego sumienia. Ty mówisz, ja tego nie potrafię, ja nieprzyjaciela nie potrafię kochać sam z siebie. Ja nie jestem bohaterem. Natomiast uzdalnia mnie ten, w którym wszystko mogę, który mi dał swego ducha. Ja się nie wstydzę tego, że ja nie potrafię i wyznaję to, że we mnie dokonuje ten, który jest wszechmocny. Maria sobie mówiła, uczynił mi wielkie rzeczy ten, który jest wszechmocny. Dlatego chrześcijaństwo jest z góry, jest martyria. I to jest taka gra słów. Z greckim martyria co oznacza?
Męczeństwo.
I co jednocześnie? No to co pan mówi, o co pytał przed chwilą?
Umieranie.
Świadectwo.
Świadectwo.
Martyr, martyria to jest świadek, świadectwo. I jak daleko świadectwo? Aż do męczeństwa. Albo męczeństwo, które jest świadectwem. Bo ktoś może przeżyć męczeństwo w walce, w pojedynku, to nie jest świadectwo. Bo się walczy o swój honor. Dlatego tak ważne jest przy męczennikach, to też był problem u księdza Jerzego Popiełuszki. Ja byłem rok postulatorem po przekazaniu spraw z Polski do Watykanu w 2001 roku. Rozpoczynałem te sprawy, bo to trzeba było wdrożyć i tak dalej. Od początku jawił się problem tego, jakie były godziny, ostatnie godziny księdza Popiełuszki. Ja nie wiem dokładnie później, jak to było rozwiązane, bo tu były podnoszone takie kwestie, były z adwokatu z diaboli, niektóry patrzy, gdzie są tego. Kto był świadkiem w ostatnich godzin życia księdza Popiełuszki? Co ksiądz Popiełuszko powiedział? Nie? Mógł na przykład wołać, że uwolnijcie mnie i tak dalej, czy jestem gotów nawet odstąpić od wiary i tak dalej, a oni byli tak zacietrzewieni i że mimo to go zabili. Czy to wtedy jest świadectwo? Nie wiem. Dlatego trzeba było, nie wiem w jaki sposób do tego doszło, bo doszło, że zostało określone, że to było męczeństwo. Nie? Bo nie wystarczy umrzeć, żeby być męczennikiem. Bo męczeństwo to jest świadectwo tego, że ja wyznaję Jezusa Chrystusa i za Niego oddaję życie. Bo tylu jest, którzy giną tragicznie, nawet w sporze, nawet w obronie czegoś, czy jakichś pewnych wartości słusznych czy niesłusznych, nie? I nie są męczennikami. Więc to jest kwestia. Dlatego to jest piękne, że to martyria, świadectwo, znaczenie świadectwo i męczeństwo ze sobą się schodzą. I chrześcijanin jest świadkiem. Kogo? Mocy Jezusa Chrystusa, nie swojej. No teraz my musimy popatrzeć, jak czasem nasze życie jak wygląda, że jak ktoś, tak jak faryzeusze chełpi tym, co dobrego zrobił i tak dalej, to zabiera chwałę Chrystusowi. I jest antyświadectwem. I to są problemy w dzisiejszym Kościele. Ja tu nie chcę cytować. Nie? Są problemy antyświadectwa. Pozornie ubranego w najlepsze szaty. Nie myślę tylko o szatach materialnych. Nie?
I tu chyba przechodzimy do takiego pojęcia, jakim jest pokora.
Tak. Znowu chrześcijańska pokora to nie jest to, co ja wyćwiczę. Bo taką pokorę Paweł zwalcza w liście do Kolosan. To ta peinofrozynę, którą człowiek, czy humilitas, jak chcemy po łacinie, którą człowiek w sobie wytwarza, żeby pokazać, jak jest pokorny.
Jeśli to robi na pokaz.
Czyli jak ktoś jest świadom swojej pokory, to można przez niego się przewrócić.
Właśnie.
Jest tak pokorny. Jeśli ktoś jest świadom swojej pokory, ja teraz sobie trochę tak wyrażam to karykaturalnie, że tak jest pokorny, że z nim nie można wytrzymać. Nie jest trudno wytrzymać z ludźmi, którzy są świadomi swojej pokory. Są przekonani o swojej pokorze. Bo w 13 tysiącach spraw będą pokorni, a w jednej czy trzeciej nie ustąpią. Ale swojej, nie? Ja nie mówię, że nie ustąpi w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, bo jest przekonany, że On jest pokorny. O chrześcijańskiej pokorze możemy mówić wtedy, kiedy człowiek przyjmuje prawdę o sobie, która do niego przychodzi, rzuca światło i mówi, ja jestem czym? Jak święta Teresa mówiła, Teresa Wielka, nie? Grzechem i niczym. Dzisiaj mamy dzień świętego Jana od Krzyża. Podobnie. Niczym. Nada. Nada. Nic. To jest zupełnie inna pokora niż ktoś powie, ja jestem pokorny. To jest dar.
A ja chciałbym troszeczkę już jeden krok do przodu zrobić, bo sporo rozmawiamy o obrzezaniu, ale jest jeszcze w tej katechezie pojęcie klątwy, która bardzo często jest źle zrozumiana, a jest kwestią, myślę, że dosyć istotną, żebyśmy do niej przeszli. Klątwa, czyli obłożenie klątwą przez Boga wszystkich rzeczy. No i teraz w odniesieniu oczywiście na nasze życie. Co, czym jest ta klątwa?
Ja nie wiem, czy jeszcze warto przychodzić. Nie wiem, czy to ten temat wyczerpaliśmy. Czy są jeszcze jakieś pytania tutaj pani Agnieszka?
Beata,
tak jest. Ja, czy pani... Bo to, cośmy dotknęli, ja my się cieszę bardzo. My dotykamy tu bardzo, bardzo ważnych momentów. Nie wiem, jak tam słuchacze to odbierają, czy to nie jest za trudne, czy teoretyczne, ale to jest nerw chrześcijańskiego życia, nie? To, o czym w tej chwili tutaj mówimy. Więc panie Grzegorzu, jeszcze gdyby było jeszcze coś, my możemy przejść do klątwy.
Jeśli się wśród tak, naszych słuchaczy...
Ale jeśli tutaj, byłoby jeszcze w związku z tym, bo kwestia chrztu to jest właśnie tego obrzezania.
Znaczy ja tutaj tak jak cały czas to właśnie myślę, że tylko, że ta zmiana mentalności to nie jest tak o dziś i na jutro, prawda? Że to jest coś, co człowiek jakby przeżywa całe życie.
Tak.
Dlatego, że to się nie da tak zmienić, prawda? Dlatego Pan Bóg to działa, Pan Bóg jakoś zmienia, ale że to nie jest tak od razu. Że to
dlatego jednak, są fazy. Nie? Progresywność jest, nie? Dokonuje to etapami, nie? Oczywiście u każdego będzie to przebiegało indywidualnie, natomiast są pewne typowe, jakby powiedzieć, formy czy sposoby przeżywania poszczególnych etapów. Najpierw jaki jest etap? Przedchrzcielny, którego my w naszym przypadku najczęściej nie przeżywamy, bo jest chrzest dzieci, ale to powinni przeżywać rodzice. To, co powiedziałem, chrztu nie można udzielić, dopóki nie ma pewnych znaków, które mówią, że mentalność się zmieniła u tego katechumena dorosłego, albo jest ta mentalność u kogo?
U rodziców. Ale każdy potem sam musi odpowiedzieć.
Nie, zaraz niech pani poczeka. Jeszcze pani poczeka. Ja mówię w tej chwili o fazie przygotowania. Nie? Przed chrztem. Czy to dotyczy dorosłego katechumena, który sam musi o tym z czystego zdawać świadectwo przed tym, kto jest gwarantem ze strony Kościoła i tym, który jest, nazwijmy to, szafarzem, tym, który udziela tego sakramentu. Nie? Żeby, jak powiedziałem, nie możesz udzielić sakramentu, jeśli nie ma odpowiedniego przygotowania. To jest pierwsza faza. I gdzie są przesłanki, nie? Gdzie widać, że ta zaczątki tej mentalności nowej są, że ktoś to traktuje jako poważną rzecz w swoim życiu, jako skarb. I gdy patrzymy, czytamy różne formy związane ze skrutyniami, to tam było, to wszystko dotyczyło tego, czy ty uważasz tego ducha za skarb, który otrzymujesz teraz, nie? Którego jeszcze nie masz, ale w który jesteś wprowadzany. Nie? Od katechumenów oczekiwano różnych wyrzeczeń, nie? Zostawienia czasem pewnych zawodów, nie? Bo które nie licowały wówczas. Dzisiaj by też trzeba o tym niejednokrotnie myśleć. Nie? Ja nie chcę powiedzieć, bo albo to można powiedzieć, że zdarzyło się, nie? Że jest ktoś w katechumenacie, kto uprawia zawód. Teraz nie będę mówił jaki, nie? Bo może akurat słucha, nie wiem. Ale załóżmy, kto uprawia zawód, powiedzmy, brutalnie teraz prostytutki, nie? Tam nie chodziło o to, nie? I on chce przyjąć chrzest. To co, musi z tego zawodu zrezygnować, nie? Albo ktoś się jakimś nielegalnym handlem zajmuje, nie? I z tego żyje. No to mówi, ty chrzest możesz otrzymać pod warunkiem, że pokażesz, że ty z tej mentalności chcesz wyjść. Ja wiem, że ty od razu z dnia na dzień nie wyjdziesz, ale dzisiaj mi mówisz, ja zrobię wszystko, co jest w moich siłach, żeby z tego zacząć wychodzić. I Pan Bóg wtedy też to umożliwi przez cały szereg zbieg okoliczności. Takie są prawdy. Jak jest dobra wola, szczera wola, to się stanie. To jest faza przygotowania. Następnie są trzy sakramenty inicjacyjne. Jakie? Chrzest, pierwszy.
Bierzmowanie.
Eucharystia i bierzmowanie. Tak są rozłożone w kościele łacińskim. W kościele wschodnim są chrzest i bierzmowanie złączone razem. Te sakramenty inicjacyjne stopniowo wprowadzają w tę mentalność. I przygotowanie teraz do przyjęcia pierwszej komunii świętej to jest wprowadzenie właśnie w mentalność Eucharystii. I też nie powinien otrzymać tego sakramentu ktoś, kto tego nie rozumie, co spożywa. Mówiliśmy o tej pierwszej komunii tutaj, jak ona jest. Większość nie rozumie w ogóle, o co chodzi. Mówi, że chodzi o przyjęcie Pana Jezusa, żeby tam jakoś z tym Panem Jezusem być i tak dalej. Nie? Ja teraz może trochę robię pewną taką karykaturę, ale niewielu sobie zdaje sprawę, że chodzi o wejście w mentalność, gdzie ty dajesz siebie na pokarm dla drugiego. Spożywasz Jezusa Chrystusa jako pokarm, Jego ciało, Jego krew, po to, żeby twoje życie było dawane dla drugiego. To jest drugi sakrament, bo w pierwszym sakramencie to jest to, że jesteś wszczepiony w śmierć w chrzcienie, śmierć i zmartwychwstanie. Eucharystii to zostaje rozwinięte, że tak można powiedzieć, przełożone na, właśnie na tej płaszczyźnie pokarmu. W bierzmowaniu, co jest tym wyznacznikiem? Relacje do krzyża. Jeśli te sakramenty są dobrze zrobione, tak jak w naszym przypadku do 15, 16, 17 roku życia, jeśli to jest środowisko, które wprowadza, to ten człowiek ma szansę tego się nauczyć. I bierzmowanie, ten, który otrzymuje bierzmowanie, wchodzi przez ten sakrament w dojrzałość chrześcijańską. Symptomem, znakiem dojrzałości chrześcijańskiej, co jest? Rozumie w swoim życiu, co? Krzyż. Ten jest dojrzały, nie ten, który czyni jakieś dobro. Kto jest mądry. Kto potrafi nie wiadomo jakie problemy rozwiązywać. Nie? Dojrzały, patrząc z punktu widzenia chrześcijańskiego, jest ten, który rozumie rolę krzyża w swoim życiu. I od krzyża nie ucieka. Oczywiście nie chodzi o to, żeby krzyża szukać, być cierpiętnikiem, bo to nie jest, nie o to chodzi. Tylko krzyż jest nieodłącznie związany z życiem każdego człowieka, czy wierzy, czy nie wierzy. Dojrzały chrześcijanin wie, po co jest krzyż. Jeśli do tego stopnia dojdzie, to on też umie wejść dalej w następny sakrament, który jest sakrament służby we wspólnocie, w małżeństwo czy kapłaństwo. I też będzie umiał przyjąć ostatni, jak to mówimy, sakrament, sakrament chorych i tak dalej. Wszystko jest z tym związane. Tylko, że my niestety nie mamy ukształtowanej formacji naszego życia w oparciu o takie rozumienie sakramentów. Najczęściej chodzi o zaliczenie. Chcę, żeby mieć chrzest, nie? Żeby mieć bierzmowanie, żeby mieć ślub, a po tym życie my sobie robimy po swojemu. Tylko chcę mieć. No tak, słuchajcie, no rozmawiajcie, no to ja jako biskup to widzę na każdym kroku. Nie interesuje, co ten sakrament oznacza. Ja nie mówię teraz znowu o wszystkich, nie? Bo nie chcę tu krzywdzić. Ale większość sobie nie zadaje pytania, albo nawet nie rozumie, czy nie chce rozumieć, to jest różnie, co ten sakrament oznacza. Ma to mieć, bo to jest tradycja, że trzeba mieć. Jak ma się 9 lat czy 8 lat, to się idzie do pierwszej komunii. Wielu dopiero zauważam, że dziecko jest nieochrzczone.
Powiedział ksiądz biskup, że czegoś takiego można nauczyć się.
Czego?
No właśnie takiego na przykład pojmowania komunii świętej, że to jest...
Nie rozumiem, czy tego się można nauczyć?
Że, tak, ja to tak zrozumiałam, że można się nauczyć takiego pojmowania sakramentu.
Ale jakiego, tak jak ja mówię? Czy...
Tak jak ksiądz właśnie.
No mówi, jeśli jest zrobiona inicjacja chrześcijańska, tak, to właśnie. Się robi. To robimy na każdym kroku.
Ale jak to słucham... robić właśnie? Praktycznie, bo ja to wszystko rozumiem teoretycznie.
Trzeba formacji osób dorosłych, rodziców.
Tak, no właśnie ja jestem rodzicem.
Dziecka, tak jest. Które się niech pani przychodzi na katechezę, słucha tych katechez.
Niech pani... Ja to wszystko rozumiem, naprawdę, ja do umysłu mam
to zaraz, niech pani teraz wejdzie do jakiejś wspólnoty, na przykład do eukatechumenalnej, czy ruchu światło życie domowego kościoła, zaczyna żyć tym słowem i zaczyna to przeżywać z małżonkiem. Z dziećmi, które ma pani, nie wiem w jakim wieku. brać Słowo Boże, tym się dzielić, dawać świadectwo.
I tak i powoli, powoli się
nauczymy. I tak jest.
Nauczymy dzieci.
One się przekonamy się najpierw. My nie mamy się mamy tego zrobić, żeby nauczyć dzieci najpierw, nie? Tylko jeśli my będziemy przekonani, to my będziemy rzeczy uczyć. My się nie mamy tego uczyć po to, żeby nauczyć dzieci, tylko musimy...
Ale trzeba o tym niejako pamiętać, bo ja na przykład zapominam często.
Czego?
No nawet takiego, że muszę zawsze, że najlepiej zawierzyć Panu Bogu.
Tak, tylko to nie jest takie ogólne, to jest dobrze, tak jest, to jest dobrze, tylko żebyśmy o tym pamiętali, to musimy, potrzebna nam jest modlitwa, potrzebne jest czytanie, słuchanie słowa, potrzebne nam jest dzielenie się tym słowem w gronie rodzinnym czy szerszym, nie? Dlatego my potrzebujemy właśnie ten program Chrzest Dziś Misji Kościoła do tego zmierza. Po to, żeby usłyszeć kerygmat, usłyszeć słowo, następnie zacząć się tym słowem zajmować i zobaczyć, że to się odnosi do mnie. Następnie trzecia faza, zacząć tym słowem się dzielić z najbliższymi, czy w takich, czy innych grupach i mówić, to się sprawdza. Jeśli to zobaczysz, że się sprawdza, to ty przekażesz twoim dzieciom, nie? Słuchaj Izraelu, nie? Będziesz miłował Pana Boga. Przekażesz to twoim dzieciom, nie? Będziesz o tym pamiętał, kiedy idziesz spać, kiedy wstajesz, kiedy jesteś w podróży i tak dalej, nie? Ale najpierw ty musisz to mieć. I tutaj daję bardzo konkretne przykłady, bardzo konkretne. Droga nauka katechumenalna jest katechumenatem pochrzcielnym. Jeśli Pani na tym zależy, tu się skończyły przed chwilą katechezy. Z Pani z której parafii jest?
Jestem z Pruszyna.
Proszę?
Z Pruszyna.
A z Pruszyna. No ale do Pruszyna można do katedry bardzo łatwo dojechać, nie? Będą katechezy prawdopodobnie będą katechezy w Siedlcach, w tym, teraz na końcu stycznia się rozpocznie, albo w katedrze, albo u Ducha Świętego, albo u Świętego Stanisława, nie? W jednych z tych parafii na pewno, a może w dwóch będą, nie? W tej chwili nie jestem, dzisiaj nawet rozmawiałem z katechistami, będą robić, nie? Jak Pani chce wejść, niech Pani przyjedzie na te katechezy, sama, czy z małżonkiem najlepiej, nie? Wejdzie na drogę rozważania Słowa Bożego, zobaczy Pani, jak to się wszystko układa, nie? Właśnie progresywnie. Bo to nie jest kwestia intelektualnego zrozumienia, to jest owszem też potrzebne, tylko potrzebna jest inicjacja, to znaczy jak uczymy się tego zachowywać, nie? W tym być. Bardzo dobrze, że Pani za to zapytała. To nie jest teoria. To nie jest kwestia nauczenia się katechizmu. Dlatego ja też robię katechumenat na tyle można dla dorosłych. Nie tylko po to, tylko żeby nauczyć katechizmu, tylko dzielą się, przychodzą rodziny, które mają trochę doświadczenia z domowego kościoła, czy z nauk katechumenatu i te osoby, które przygotowują się do chrztu, jakoś tam żyją obok, nie? To się spotykają, trochę wprowadzą, to jest tak, niewiele to jest, ale chociażby to minimum jest, nie? Bo niestety nasze kiedyś rodziny były środowiskiem katechumenalnym. Dzisiaj już nie są. W większości przypadków nie są.
Zadałem wczoraj księdzu biskupowi pytanie, czy kiedyś było lepiej.
Ja nie mówię lepiej, było inaczej. Na pewno, proszę Pana, ja mogę powiedzieć w mojej rodzinie, rodzinie moich dziadków, jak widzę też tak daleko, jak to widziałem, jak to było, i w mojej rodzinie, ja od moich rodziców otrzymałem pewne schematy, nazwijmy, pewne postawy, wobec których się nie dyskutowało, tylko widziałem, że moi rodzice tak robili. Dzisiaj co do uczciwości, co do prawdy, co do prestiżu, co do, jakby powiedzieć, autorytetu, jak teraz można wyliczać, co do pieniądza, co do wszystkiego, jest dużo zamieszania. U kogo? Nie u dzieci, tylko u dorosłych. U mnie w domu pewne rzeczy były bardzo jasne, bo tak się robi. Nawet jeszcze gdzieś tam się słyszało, że gdzie indziej się robi. U nas tak się robi. I koniec. I to weszło. To nie znaczy, że ja się nie buntowałem. To nie znaczy, że ja potem powiedziałem, a można spróbować inaczej. Ale wiedziałem, otrzymałem schemat bardzo jasny. Dzisiaj ważne jest chodzenie na takie kółko, nie? Na basen, na taniec i tak dalej, na modlitwę, rozmowę nie ma szans. do kościoła tyle, ile trzeba zaliczyć te indeksy, żeby było, nie, ale po tym już nie potrzeba i rodzice wcale nawet nie wiedzą, czy dziecko chodzi, czy nie chodzi. Bo po co są te indeksy? Te indeksy są bardzo wielką karykaturą. Bo gdyby rodzice się o to troszczyli, żadnego indeksu by nie było trzeba przed bierzmowanie czy przed czymś. Nie?
Są księża, którzy świadomie, można powiedzieć, rezygnują z tych indeksów. Kiedy mój syn był bierzmowany, ksiądz powiedział, że nie będzie wpisywał żadnych zaliczeń i bierze to w pewnym sensie na sumienie kandydatów do bierzmowania i ich rodziców.
Jeśli to jest...
Potraktował to, wydaje mi się, bardzo dojrzale.
Tak. Jeśli tak jest, ale wie pan, jak to czasem jest, tam gdzie to jest, jest pewna relacja, zaufanie i tak dalej, to można to zrobić. Dzisiaj w wielu przypadkach tego nie ma.
Tam to było bardzo udane bierzmowanie. Była młodzież faktycznie dobrze przygotowana, choć była to liczna grupa właśnie w parafii świętego Józefa.
I na pewno rodzice muszą się w to zaangażować. Na pewno nie sami księża nie dadzą.
To było takie, myślę, dość inteligentne przeniesienie odpowiedzialności właśnie na rodziców.
Na rodziców, bo to chodzi. Ale jak dzisiaj rodzice, jak czasem mówią, nie, my nie będziemy, mamy czasu i tak dalej, czy nie wiedzą. Więc to jest kwestia, i dlatego mówię nie poprzednio, ja nie chcę zachwalić tylko czasu poprzednich, mówić, że nie było wszystko idealnie, były inne problemy, ale na pewno rodziny, tutaj także, te rodziny tradycyjnie uformowane, nie, na tej podlaskiej ziemi, nie, te zaściankowe i tak dalej, miały wartości, które religijne, patriotyczne, co do których się nie dyskutowało, na pewno nie.
W dużej mierze, mam nadzieję, udało się to nam zachować.
Tak, tylko widzi pan, dzisiaj te same wartości są inaczej przeżywane. Jeśli... I co się tutaj dzieje? Dlaczego mamy tutaj na naszej też ziemi, bo gdyby powiedział, że u nas się dało zachować, to musiało być tu inaczej, nie? Mamy tyle opuszczonych dzieci, tyle rozwodów, tyle spraw różnych sądowych, tego wszystkiego, co jest. Dlaczego to?
Ludzie są tylko ludźmi.
No, ale też pana. Były kiedyś, było tyle rozwodów kiedyś?
Tak, ale myślę, że gdybyśmy porównali nasz region z innymi regionami Polski czy Europy, to nadal no, pozwala
owszem,
to mieć
pewne nadal nadzieję, jeszcze
że,
jest...
udało, że udało nam się, nadal... mamy na czym bazować chyba.
Ale proszę pana, pan wie, ankiety przeprowadzane z młodzieżą studencką, także z naszych regionów, chodzącą, przyznającą się do wiary, chodzącą jakoś tam do kościoła, pokazują, że 50% nie akceptuje nauczania kościoła w dziedzinie moralności, etyki, seksualności itd. I co? Tutaj się zachowało jeszcze, nie? Jadą do Warszawy, nie. Przyjeżdżają z wiosek i w siedcach, co jest? Mamy koedukacyjne mieszkania, bez żadnego problemu.
Czy koalicyjne mieszkania, myślę, że to jest pierwsze. Po pierwsze należy zadać się rodziców o to.
No więc o to chodzi, ale też, że są ludzie, którzy przyjdą do kościoła, wynajmują, bo więcej i tak dalej to się załatwi, czy zarobi i tak dalej. Nie? I wszystko jest w porządku. Proszę pana, to są rzeczywistości. Ja bym panu mógł cytować przykłady, które pokazują, że owszem, coś tu jeszcze z tej tradycyjnej formy przeżywania chrześcijaństwa jest, ale to się sypie.
To znaczy jest czego bronić na szczęście. To tak jak w naszym katolickim liceum jest zauważalna różnica mentalności młodzieży właśnie siedleckiej i młodzieży z okolic, która ta młodzież jest często lepiej ukształtowana.
Tak, tylko teraz trzeba wiedzieć czego bronić, żebyśmy nie bronili tylko pewnych form. Tak. Trzeba troszyć o to, żeby tam wchodził duch. I tu jest potrzeba właśnie ewangelizacji.
Lub upewnić się, że ten duch tam jest.
No tak. No.
Nie bronić, a umacniać. Myślę, że to jest generalnie lepsze znaczy, słowo.
Trzeba dawać tego ducha. Tak. Nie? Trzeba ewangelizować. Nie?
Niestety jestem ten zwykle zły.
Ja znowuż mi będą zarzucać, że ja najwięcej mówiłem, drogi jest, ale tak.
Usiłowałem przerwać.
No ale pan chciał prowadzi na inny temat, który niekoniecznie jeszcze tutaj był według z tą klątwą. Może następny raz o klątwie mówić. Bo tu właśnie, ja uważam, że to wyszło bardzo dobrze. Ja cieszę się, chociaż mówię, że państwo niewiele mówili. Pani Beata trochę i tak dalej. Ale zachęcam do tego, żeby skorzystać nie, i tak dalej. Kościół daje propozycje.
Dobrze, to w takim razie, jeśli chodzi o klątwę, tutaj jest informacja do tych, którzy tutaj trochę pytań zadawali, ja jedno przynajmniej z nich przekleiłem do księdza biskupa już. Zapraszamy w styczniu już. Poza tydzień będziemy rozmawiali, to już jest moment tuż przed Bożym Narodzeniem, zatem pewnie spotkamy się z młodymi naszymi przyjaciółmi. To teraz troszeczkę Państwo ponarzekali na młodzież, to teraz młodzież będzie zapytamy.
To nie było narzekanie na młodzież, tylko jest narzekanie na starszych. Proszę Pani, nie można tego tak mówić. Ja absolutnie nie winię młodzieży. Jest problem dorosłych i koniec. Jest problem dorosłych.
Tak, to jest dokładnie, bo więc generalnie. Natomiast zaprosimy już tutaj gimnazjalistów, pewnie z siedleckich gimnazjów. Będziemy rozmawiali o przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia i w ogóle chrześcijaństwa w tym momencie, kiedy wydawałoby się, że, czy też wydaje się, że to jest akurat taki moment, zwłaszcza w roku liturgicznym, kiedy jest zdecydowanie łatwiej o pewne rzeczy, ale zobaczymy. Drodzy Państwo, ja dziękuję za chwilę błogosławieństwo księdza biskupa. Ja tylko podziękuję pani Lilianie, pani Beacie, pani Teresie, panom Cezaremu i Cezaremu. Dziękujemy. Mam nadzieję, że dacie się namówić w styczniu na spotkanie ponowne, tak żebyśmy mogli skończyć tą katechezę. Serdecznie Państwa zapraszamy. Będzie to najprawdopodobniej drugi wtorek miesiąca, ale to zależy również od kalendarza księdza biskupa. Audycję zrealizował Tomasz Goska. Ja poproszę księdza biskupa o błogosławieństwo.
Boże, który dokonujesz w naszym życiu Twoich wielkich dzieł i w ten sposób otwierasz nam oczy, byśmy odwracali się od siebie i zwracali się ku Tobie, dostrzegając także drugiego człowieka przed nami. Prosimy Cię, niech Twoje błogosławieństwo spłynie na nas. Obejmie szczególnie tych, którzy są doświadczeni, którzy nie rozumieją swego życia, którzy borykają się z bezsensem czy z zewnętrznymi trudnościami. Niech Twoja nadzieja, Twoja dobra nowina ich otoczy i umocni. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen. Amen. Jest 5 minut po 23. Katolickie Radio Podlasie kończy swój dzisiejszy program. Zapraszamy Państwa jutro o 5.30. Niech to będzie dobra i spokojna noc.